Witam pani mecenas, witam również państwa.
Dzień dobry.
Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj o testamentach będziemy mówić, bo uznałyśmy tydzień temu, że to jest najlepsza forma przekazania majątku i przynajmniej spadkodawca ma wpływ na to, komu co przekaże i jak podzieli majątek, nawet jeśli te osoby obdarowane mogą nie być do końca zadowolone z tego, że dostają samochód, a nie działkę na przykład.
Zgadza się. Uważam, że w obecnych czasach
warto o tym pomyśleć, prawda?
Warto się zastanowić nad tym, żeby sprawy spadkowe uregulować za swojego życia, żeby nie zostawiać dzieci czy rodziny z kłopotem.
Z kłopotem, bo potem sprawa sądowa, nie wiadomo jak ten majątek podzielić i czy tutaj nie będzie takich niesnasek między...
Właśnie nawet sprawa sądowa nie jest takim kłopotem, co niejednokrotnie kochająca się rodzina przestaje się kochać w momencie, jak dochodzi do sprawy spadkowej.
Jak w grę wchodzą pieniądze.
Zgadza się.
Jak sporządzić ważny testament?
Jeśli chodzi o testamenty, to możemy go w sposób ważny sporządzić sami. Niekoniecznie musimy iść do notariusza, nie musi być to jakaś specjalna forma.
Czyli przede bierzemy długopis? Pisemnie. Tak?
Dokładnie. Mhm. Tylko
nie komputer.
Nie komputer. Warunkiem właśnie jest to, że cały testament musi być sporządzony własnoręcznie i podpisany i opatrzony datą. Co do zasady, nawet jak nie ma daty, to jeżeli z treści testamentu wynika, kiedy on został sporządzony, to jest, można uznać go za ważny.
Czyli przebywając w szpitalu na przykład, bo to można wtedy stwierdzić, kiedy to było, tak?
Zgadza się. Albo w 10. rocznicę ślubu. Sporządzam ostatnią wolę i wtedy jest...
Ale data to data.
Zgadza się, najlepiej miejscowość, datę, własnoręcznie opisać, jak chcemy podzielić
majątek
należny nam majątek.
Czy wystarczy imię, nazwisko danej osoby?
Wystarczy mojej córce, mojemu synowi, mojemu mężowi, mojej żonie.
Bez imion nawet.
Mojemu sąsiadowi.
Aha.
Bo niekoniecznie musi to być
partnerowi.
Dokładnie, niekoniecznie musi być to rodzina. Należy mieć na uwadze to, że testament własnoręczny jest jak najbardziej ważny. Niemniej jednak w przypadku, kiedy w testamencie cały swój majątek przekażemy przyjaciółce, sąsiadowi, osobie trzeciej spoza rodziny.
Najbliższa rodzina może go podważyć.
Właśnie i tutaj to jest zagrożenie, że nie jest on w formie aktu notarialnego, więc nie ma urzędnika państwowego i jest bardziej narażony na
kwestię. Bo może się wydawać, że tym przyjaciołom dajemy takie drobiazgi, a to będzie jakaś książka, biały kruk, waza porcelanowa.
Chińska
i się, tak?
I
wtedy
może się
już
okazać,
jest problem.
Tak, zgadza
Czyli
się.
Czyli ten notariusz jak najbardziej wskazany.
Jak najbardziej wskazany? Zgadza się, jest to jakiś koszt, ale wtedy mamy pewność, że próba obalenia naszej decyzji co do podziału naszego majątku będzie znacznie utrudniona.
Ale taki notarialny testament jest też rejestrowany.
I tak i nie, ponieważ notariusz nie ma obowiązku zarejestrowania testamentów. Oczywiście jest rejestr testamentów i w momencie, gdy sporządzamy testament, to notariusz powinien nas zapytać, czy wyrażamy zgodę, czy chcemy wciągnąć ten nasz testament do rejestru testamentów. I sporządzenie przez nas testamentu u notariusza ma kolejną korzyść. Jeżeli my sporządzimy testament własnoręcznie, włożymy go do szuflady, to może się okazać, że akurat ktoś będzie później sprzątał po nas, kolokwialnie rzecz ujmując, i odwróci szufladę i wszystko wyrzuci do czarnego foliowego worka. I razem z tym testamentem nawet nie zwróci uwagi, że gdzieś tam to jest dokument.
Ewentualnie znajdzie go osoba niepowołana w tym testamencie.
Zgadza się.
A nie ujawni.
Może próbować nie ujawnić wówczas tego testamentu. Natomiast jeżeli pójdziemy do notariusza, zgodzimy się na wpis naszego testamentu do rejestru, to w przypadku, kiedy nas już nie ma i nasi bliscy podejdą do któregokolwiek notariusza z aktem zgonu, to każdy notariusz sprawdzi, czy zarejestrowaliśmy testament w rejestrze testamentów.
A jeśli nie zarejestrujemy, to dany notariusz przechowuje ten testament przez jakiś czas, czy nie?
Tak, przechowują jak najbardziej i jeżeli mamy przypuszczenia, dajmy na to, że nasz tato mówił, że nawet nie musi wskazywać, że u którego to jest notariusza. Jeśli wskaże, to na pewno nam to ułatwi. Jeżeli nie wskaże, to też możemy sobie wyobrazić, gdzie mieszkał, ewentualnie gdzie nabywał jakieś nieruchomości, u którego notariusza. Często wracamy do tego samego notariusza, ale też możemy, jeżeli wiemy, jesteśmy przekonani, że tato sporządził testament notarialny, to możemy złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu i zawnioskować, żeby to sąd zwrócił się do notariuszy z zapytaniem, czy posiadają w swoich zbiorach testament właśnie tego naszego taty. Więc jest możliwość zweryfikowania, tylko że dłużej to trwa. Jeżeli nie wiemy, u jakiego notariusza i sąd się musi zwracać do wielu notariuszy, to na pewno przedłuży to postępowanie. Mhm. No, jeszcze jedna sprawa istotna. Testament notarialny daje nam możliwość wydziedziczenia również, bardziej pewnego wydziedziczenia
osoby, której nie chcemy powoływać.
Tak, zgadza się.
Albo którą wyposażyliśmy za życia.
Też można, ale to uważam, że byłoby nieskuteczne, bo nawet jeżeli wyposażyliśmy ją za życia, to darowizna, którą ta osoba otrzymała, może być znacznie mniejsza, niż by jej się należało. Więc żeby kogoś wydziedziczyć, to też nie można wydziedziczyć każdego. Wydziedziczenie jest uzasadnione, jeżeli ta osoba wydziedziczona, dajmy na to syn, córka, w sposób naganny nas traktowała, popełniła na naszą szkodę jakieś przestępstwo, zniszczyła jakiś nasz wcześniejszy testament, porzuciła nas w chorobie, nie interesowała się, to można, wyrządziła jakąś krzywdę. No.
Ale to musi być zapisane w testamencie.
Tak, i musi być wprost wpisane, że taką i taką osobę z imienia i nazwiska, czyli moją córkę, taką i taką, wydziedziczam z uwagi na... I dobrze jest zawrzeć z jakiego powodu, bo sąd później bada podstawy wydziedziczenia, bo jeżeli córka została wydziedziczona, to ona może w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, ona może wykazywać, że nie było podstaw do wydziedziczenia i to wszystko jest nieprawda.
Może podważyć ten testament.
Tak, podważyć fakt wydziedziczenia jej, czyli przez istnienia przesłanek, dajmy na to, że rodzic jest nakłaniany przez jedno z dzieci, to wpisz wydziedziczenie w testamencie i z jakiegoś błahego powodu, ale wpisz, dajmy na to, że wyrządziła ci krzywdę albo popełniła przestępstwo, taka osoba. I wówczas, jeżeli jest badana w sądzie podstawa wydziedziczenia i się okaże, że takie przestępstwo nie było popełnione, to wydziedziczenie może okazać się nieskuteczne. Wówczas taka osoba, która została wydziedziczona nieskutecznie w testamencie, przysługuje jej prawo do zachowku, bo należy pamiętać, że jeżeli spadkodawca nas wydziedziczy wprost w testamencie, w sposób jasny i to wydziedziczenie będzie skuteczne, to nie można walczyć
o zachowek. No i testament ustny. To jest taka wyjątkowa forma testamentu. Może być zawarta w jakich przypadkach?
Jeszcze wracając może do podstawowych form testamentu, nie szczególnego, tylko zwykłego, to jest jeszcze testament alograficzny, to jest testament ustny, wyrażona ostatnia wola w obecności dwóch świadków, ale wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, taki urzędowy testament, inny niż notarialny. I po wyrażeniu takiej naszej ostatniej woli w urzędzie sporządzany jest protokół z tego testamentu alograficznego i taki testament znajduje się w urzędzie i też można go później z urzędu wyciągnąć.
Czyli rzeczywiście możemy umówić się w urzędzie miasta, gminy.
Tak, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego również możemy złożyć testament alograficzny i będzie sporządzony protokół z tego testamentu i ten protokół ujawnia się w postępowaniu spadkowym później przed sądem. Jeśli chodzi o testament ustny, to o czym pani redaktor zaczęła mówić, to jest to szczególna forma testamentu i nie jest ona dopuszczalna zawsze. Testament ustny można złożyć w sytuacjach zagrożenia życia. Powiedzmy, że byliśmy uczestnikami wypadku drogowego, komunikacyjnego. Nasz stan zdrowia jest na tyle poważny, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie przeżyjemy. Wówczas w obecności trzech świadków możemy ogłosić swoją ostatnią wolę ustnie.
Kim mogą być świadkowie?
To muszą być osoby oczywiście pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i...
Członkowie rodziny?
Tak, o ile nie zostali powołani do spadku, bo świadkowie te testamentu ustnego nie mogą być jednocześnie spadkobiercami. Dlatego też przeważnie są to albo przyjaciele, albo są to pielęgniarki, albo jest to
policjant, funkcjonariusz, straż pożarna.
Dokładnie, więc w takim wypadku po przedstawieniu ostatniej woli ustnie, treść takiego testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden z tych świadków spisze ostatnią wolę spadkodawcy przed upływem roku, bo bądź po śmierci spadkodawcy w postępowaniu spadkowym wszyscy ci świadkowie będą zeznawać.
Ile możemy testamentów napisać w życiu?
Ile chcemy.
A który będzie ważny?
Oczywiście ostatni, chyba że w jakiś sposób, co do zasady, ten sporządzony najpóźniej przez nas, bo każdy kolejny odwołuje wcześniejszy. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że wiadomo, każdy kolejny to jest sporządzony później. Nasz stan zdrowia się pogarsza. I jeżeli sporządzimy 10 testamentów w przeciągu 10 lat, czyli co roku spisujemy testament i wszystkie się różnią od siebie, wskazujemy w testamencie kogoś innego, kto dziedziczy, to oczywiście w postępowaniu spadkowym, jeżeli znajdziemy 10 testamentów, to mamy obowiązek wszystkie 10 przedłożyć do sądu. Wszystkie, jakie znaleźliśmy. To nie jest tak, że przedkładamy tylko ostatni do sądu, ale przedkładamy wszystkie. Im nasz stan zdrowia postępuje, czyli jest gorszy.
Psychiczny stan zdrowia mógł się pogarszać, prawda?
Tak, właśnie. I jeżeli w czasie sporządzania ostatniego testamentu spadkodawca był pod wpływem silnych leków przeciwbólowych, psychotropowych, miał zaburzenia świadomości, demencja starcza często
wchodzi w grę. A tu będą powoływani biegli?
Tak, są powoływani biegli, sąd przy takim zarzucie. Oczywiście musi paść zarzut, że testator mógł nie mieć świadomości czynności, którą dokonuje, czyli rozrządzania tym swoim majątkiem. I przy takim zarzucie jednego z uczestników postępowania, sąd ma obowiązek powołać biegłego, zweryfikować, jaki był stan zdrowia testatora na dzień sporządzania ostatniego czy jedynego testamentu. Wówczas sąd stara się ściągnąć ze punktów medycznych, ze szpitali, czy dokumentację medyczną tego testatora i bada biegły, na co ten nasz spadkodawca chorował, jakie brał leki, w jakim był stanie, czy trafił do szpitala i sporządził testament dzień przed stanem agonalnym w szpitalu, to wówczas też może rodzić wątpliwość, czy dzień wcześniej on był świadomy, skoro zdarzało się na przykład tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, że taka osoba wychodziła w piżamie przed blok, nie wiedziała, gdzie się znajduje, potrafiła się zgubić, widziała osoby, które nie mogły być w tym miejscu, to jeżeli wykażemy to jako uczestnicy postępowania, że do takich sytuacji dochodziło, to taki testament może być uznany za nieważny i wówczas w grę wchodzi albo testament poprzedzający, a jeżeli go nie było, to po podważeniu testamentu sąd może stwierdzić nabycie spadku na podstawie ustawy.
Pani mecenas, bardzo dużo tych zawiłości prawnych. Myślę, że każda, tak jak mówiłam, sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.
Dlatego zawsze zachęcamy do konsultacji ze specjalistą, bo
to jest bardzo ważne. Sami sobie możemy z tym po prostu nie poradzić, coś przeoczyć.
Zgadza się podobnie jak z odrzuceniem spadku w imieniu małoletnich dzieci. Bardzo taki wartki temat, gdzie rodzice nawet nie mieli świadomości, że nie dopełnili pewnych obowiązków i tym samym częściowo chcieli odrzucić spadek w imieniu swoich dzieci, bo były długi, ale uzyskali zgodę sądu, a spadku nie odrzucili.
Nie zrozumieli tych też formalności, które trzeba
zrobić. Niestety sąd nie ma obowiązku pouczać, więc powinien, jak zdaje sobie sąd sprawę, że strona może nie wszystko rozumieć, powinien wyjaśniać przepisy, ale no niejednokrotnie ktoś nie zrozumie, że jeszcze jakaś procedura ma iść dalej, coś jeszcze trzeba zrobić. Jeżeli nie skorzystamy z fachowej pomocy, to może się potem okazać, że odkręcanie tych wszystkich problemów kosztuje nas więcej i nerwów, i pieniędzy, niż gdybyśmy się w momencie, jeżeli mamy sytuację taką wątpliwą, zgłosili do specjalisty.
A ja proponuję, żeby Państwo do nas pisali 603-06-06-06. Jeśli mają Państwo pytania do Pani mecenas, my postaramy się odpowiedzieć na nie w kolejnym programie. Tymczasem dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.